proszę Państwa, w studio bardzo serdecznie witam naszego gościa, którym jest pan Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej. Dobry wieczór, panie prezesie, witam serdecznie.
Dobry wieczór, panie i państwu.
Bardzo się cieszę, że pan nas odwiedził. Muszę powiedzieć, że słuchacze od dawna domagali się spotkania z panem, ponieważ no, jest wiele różnych spraw, o których chcieliby porozmawiać, ale ja bym chciała zacząć od takich zasadniczych informacji. Troszeczkę pomieszał mi pan w moich planach, panie prezesie, ponieważ tuż przed pana przyjazdem otrzymałam e-mailem i komunikat z Waszyngtonu, że odbyła się dzisiaj telekonferencja z pana udziałem oraz z udziałem przedstawicieli administracji prezydenta Busha, dyrektorem do spraw Europy Środkowej, panem Adamem Sterlingiem, z panem Brianem McCormackiem, który jest specjalnym doradcą prezydenta, oraz z wicedyrektorem do spraw kontaktów ze społeczeństwem przy Białym Domu. O czym była ta rozmowa, panie prezesie?
To była dyskusja dotycząca tej sprawy, że Polska jeszcze nie dostała te wizy. Mm-hmm. Bo to już się tyle lat ciągnie ta cała sprawa i niefortunnie, żeby to było nie dla Polski, to by te drugie państwa nigdy nie otrzymali tego. I teraz Polska, co była pierwszy kraj, co dostał wolność, a teraz musi czekać, żeby te wizy otrzymać. To była dyskusja, czemu to się tak dzieje, czemu to zawsze jest odłożone. I te dwa pany, co była dyskusja, ta konferencja mówi, że prezydent Bush jest cały czas za tym jako prezydent, że on nawet jest niezadowolony, że Polska nie była w to włączona.
Ale panie prezesie, jak ja słucham tego właśnie tych zapewnień, że my jesteśmy z wami, my was lubimy, klepią nas po plecach, głaskają po główkach, ale tak naprawdę niewiele robią, ponieważ prezydent miał do dyspozycji republikański kongres, prawda? Przez większą część swojej prezydentury i jakoś nie przepchał tego.
I to widocznie, to cały czas to idzie na ten senator Feinstein, Dianne Feinstein, że ona to głosowała przeciw.
Musimy do niej listy zacząć pisać.
I ja myślę, że to by było dobry początek, bo ona była ta osoba, co była przeciw. I te listy są bardzo ważne, żeby docierali do osób, do kongresmanów i do senatorów.
Panie prezesie, a czy mogę jeszcze zapytać zanim pan, dlaczego jest ona była przeciw?
Ja pani nie mogę odpowiedzieć, bo ona była uparta na ten temat. Byli ludzie, co się z nią kontaktowali, byli listy wysyłane, że ona w to nie wierzy i to wszystko, że Polska, za dużo ludzi z Polski przyjeżdżało i zdecydowało, że nie chce wracać. I to było, zawsze się opierało na tych procentach, że ludzie, i ja to rozumiem, jak ludzie z Polski przyjeżdżali, widzę, co się dzieje tu. Ten kraj jest naprawdę wspaniały, Stany Zjednoczone. Jak oni mają wracać do Polski, to nie są te same warunki. To bardzo dużo ludzi zdecydowało tutaj Stany Zjednoczone zrobić swój dom.
Tak.
I to jest cały problem, bo procentowo bardzo dużo Polaków nie wracało do Polski. To cały ten State Department, jak na to patrzy, mówi, że procentowo musi być więcej ludzi, co wraca nazad na czas. Teraz te procenty są mniejsze. Bo...
Ale oni twierdzą, że im chodzi głównie o to, że procentowo jest zbyt wiele odmów, jeżeli chodzi o przydzielanie Polakom wiz przez ambasadę, przez placówki dyplomatyczne, więc niech przestają odmawiać i ten procent spadnie, więc to właściwie piłeczka jest po ich stronie.
Tak, i dokładnie, to była ta dyskusja dziś pomiędzy tych dwóch panów i ja mówiłem, że ja wiem, że ten w piątek ma być spotkanie w Białym Domu dotyczące tych krajów, tych państw. Ja mówię, jeszcze macie dwa dni czasu, żeby do prezydenta Busha dotrzeć, jak się Polonia czuje do tej sprawy, bo Polonia nie jest zadowolona. Ja cały czas mówię, że teraz Polonia nie wie, na kogo ma głosować. Czy mamy iść za demokratami, czy za republikanami, bo przez ostatnie 8 lat to inne byli obiecanki, ale nic nie zrobione.
No właśnie. Panie prezesie, właściwie odpowiedzieliśmy po części na jedno z pytań, które zadawali słuchacze z prośbą, żeby zadać panu, to dotyczyło wiz. Słuchacze dopytywali, dlaczego Kongres Polonii nic nie robi, albo czy coś robi w sprawie wiz. I okazuje się, że kongres jest za zaangażowany w tą sprawę już od dłuższego czasu, tylko te jakoś informacje nie zawsze do nas docierają o tym, co wy robicie.
Ja mogę powiedzieć, że to już jest ładne kilkanaście lat. To jest całe listy ze spotkania. Nawet my mamy wiceprezesa dotyczące amerykańskich spraw i on cały czas, myśmy listy wysyłali przez od tego czasu, co jestem prezesem w kongresie, to te listy wychodzą i to jeszcze było przedtem wysyłane listy, ten Visa Waiver Program. To się zaczął 7-8 lat temu i cały czas to jest na bieżąco. I no niestety to jest na internecie, na kongresowym internet site, to tam jest informacja, kiedy są listy wysłane, tak jak i ostatnio. Teraz ja żądam, żeby było więcej informacji, żeby Polonia wiedziała, co się dzieje.
Wie pan, jak ja się dowiedziałam, że pan został wybrany ponownie prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej z Polskiej Agencji Prasowej. Żaden komunikat nie został wysłany, jeżeli chodzi o Kongres Polonii. Może później, kilka dni później, natomiast przeglądając wiadomości tego samego, właściwie w tym samym momencie natychmiast była informacja na papie. Także gratuluję bardzo serdecznie ponownego wyboru i mam nadzieję, że będziemy mogli wywalczyć pewne rzeczy. Ale teraz, bo troszkę zmieniliśmy kolejność w wyniku tej telekonferencji, jaką pan dzisiaj przeprowadził, i to bardzo dobrze, że tego rodzaju rozmowy są prowadzone, że utrzymuje się jakiś kontakt, że jest otwarta ta droga pomiędzy Polonią a administracją, czy tą, czy następną, żeby o naszych sprawach informować. Ale chciałam pana zapytać, panie prezesie, najpierw o sprawy związane z sytuacją w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, ponieważ ten kryzys finansowy obejmuje już właściwie cały świat. Pan jako prezes Związku Narodowego Polskiego jest również prezesem organizacji, która zarządza dwoma bankami, także jest to dla pana w polu bezpośredniego zainteresowania. Czy powinniśmy już wyskakiwać z okien? Czy sytuacja jest fatalna? Czy mamy nadzieję, że wszystko się poprawi?
Ja myślę, że każdy człowiek powinien być cierpliwy i przez okna nie wyskakiwać, ani żadnych pieniędzy z banków nie wybierać. Bo każde konto, co osoba ma w banku, jest gwarantowane przez rząd do 250 tysięcy dolarów. Człowiek absolutnie nie powinien żadnych pieniędzy z banków wybierać. Tak jak nasze banki dotyczące ZNP Bank albo PNA Bank, nie ma żadnych finansowych trudności, bo myśmy nigdy nie dawali żadnych pożyczek, 100% pożyczek, nie mamy inwestycji poza Stanach Zjednoczonych, wszystko jest inwestowane tu. Każda pożyczka, co jest wydana, jest płacona na czas. To my nie robili żadnych inwestment poza Stanach Zjednoczonych, to człowiek nie musi się obawiać o to. To byli te firmy, te wielkie firmy, co dali takie naprawdę 100% pożyczki na jednym miejscu, albo inwestycje robili poza granicę Stanów Zjednoczonych. I oni mają trudności. Ale tak jak nasz PNA Bank, żadnych trudności nie ma.
Jak pan ocenia, panie prezesie, co leży u podłoża tego kryzysu? Czy to jest, tak jak mówią, greed, czyli chciwość niektórych urzędników? Czy to jest po prostu jakaś wada w tym systemie? Czy to jest brak nadzoru ze strony rządu? Czy wszystko jednocześnie?
Okay. Musimy wracać z takiego historycznego perspektywy. Ta cała sytuacja powstała jakieś 4 lata temu, jak Kongres zdecydował, że pożyczki powinny być dane, albo że każda osoba w Stanach Zjednoczonych ma mieć prawo być właścicielem domu. Włączyli się, że osoby mogą dostać pożyczki na dobre raty, poszli do Fannie Mae i do Freddie Mac. Największe firmy, co dali pożyczki.
Ale one dają pożyczki, czy tylko gwarantują pożyczki?
Gwarantują, teraz, okej. Okay. Na tym przykładzie, jak się pożyczki jak osoby brali pożyczki, niektóre osoby nigdy nie powinny byli otrzymać tych pożyczek. Jak człowiek nie ma wpłaty, nie może opłacić, nie mieć 2-3 miesiące rezerwy, żeby zapłacić za swoje pożyczkę, to doma nie powinien mieć. A co było? Tak jak pani mówiła, wspomniała, greed. Czemu greed? Bo pieniądze były bardzo tanie. Jak człowiek się złożył aplikację na kondominium czy na domek jaki, nie miał tej wpłaty, nie miał 5% nawet wpłaty. Dom był oszacowany czy kondominium na 200 tysięcy dolarów, aplikacja się wypełnia, przychodzi się do agencji, do brokera, broker mówi, kupiec mówi, że ja nie mam żadnej wpłaty, nie mam te 5% wpłaty czy tam 10%. agent, co te bierze aplikację, mówił, ty wiesz co, czy to jest warte, że to jest ino możliwe, że to 200 tysięcy dolarów, te kondominium ma wartości? Co niektórzy brokerzy robili, dzwonili do agentów i się pytali dokładnie, czy to nie będzie, czy jesteś pewny, że ten kondominium ino 200 tysięcy, z inflacją, że tak jak rynek teraz jest, on będzie wartny 220 tysięcy, 230 tysięcy za krótki okres czasu. Wtedy dzwonili do tych appraiserów, co badali, ile te domy czy kondominiums mają wartości i od razu ta cena jest, kupno jest 200 tysięcy, ale wartość pokazuje 220, 225 tysięcy. To od razu 100% pożyczka jest dana, raty są na 3-4%, ale za rok, za dwa, za trzy te raty mogą iść do góry i w ten czas mogą iść 5-6% wyżej. To ta osoba, co miała trudności zapłacić na ten mniejszy procent, teraz ma większy procent i nie stać. I to jest czemu my mamy taki kryzys. Czemu mamy kryzys? Bo był ten greed.
Ale ten greed to właściwie z tego, co pan powiedział, i ja też tak to odbieram, że to nie leży po stronie tych ludzi, którzy kupowali domy, ponieważ oni uwierzyli tym brokerom, tym pośrednikom, tym firmom pożyczkowym, które przekonywały, słuchaj, dasz sobie radę, bo dom pójdzie w wartości w górę, za pół roku odzyskasz swoje pieniądze i zarobisz jeszcze 50 tysięcy, słuchaj, my ci tutaj pomożemy, załatwimy ci małą pożyczkę. Jakieś śledztwo powinno być prowadzone, moim zdaniem, w związku z tymi osobami, które pośredniczyły pomiędzy kupującym, którzy po prostu wciskali tym ludziom, nieświadomym bardzo często, jakie są realia, jaka jest rzeczywistość, że te pożyczki dzisiaj na 5% za rok będą ich kosztować 8, 9, 10%. I wydaje mi się, że tutaj naprawdę rząd federalny, czy władze stanowe, czy lokalne prokuratury powinny zacząć prowadzić śledztwo w sprawie tych pożyczek i znaleźć to źródło. Dlaczego było to pchanie, te naciski na klientów, żeby sprzedać jak najwięcej domów, żeby zarobić jak najwięcej komisowego? I tutaj mamy, powracamy znowu do tej chciwości.
To się na tym wszystko leży ten pieniądz, żeby komisowe brokery zrobili, te, co sprzedawali pożyczki. Bo ten, co sprzedaje taką pożyczkę, on nie dba o te osoby, co bierze te pożyczki. Bardzo często tak było, że ludzie podpisają 25-30 stroniców tej umowy, że jak się bierze tę całą pożyczkę. Ale czy kto prawdziwie czyta te malutkie druki, co tam
nie,
piszą? Absolutnie nie. Się podpisuje, nysjały się podpisuje, się daje i człowiek myśli zadowolony, papiery wypełnione, że jest właścicielem domu. A potem przyjdzie ten kryzys, i w ten czas osób nie stać więcej. I to jest, że ludzie za dużo pieniędzy chcieli zrobić w krótkim okresie czasu. Te, co kupowali domy naturalnie, myśleli, o, będą mieć zarobki. Mm-hmm. Że zarobią bez trudności 25-30 tysięcy dolarów. I to się nie stało. I mamy dobry przykład, ile domów jest teraz pusty. I przez naszych ludzi, naszych kontraktorów, co wystawili domy, przygotowali, wykończyli ładnie domy, mając wartości 700-800 tysięcy dolarów, a teraz rynek nawet nie może dostać 600 tysięcy dolarów, 550 tysięcy dolarów i mamy bardzo, bardzo dużo tych domów. Teraz mówię, że w stanie Illinois będzie ponad 40 tysięcy domów, ludzi, co zbankrutują, ludzie z domami. 40 tysięcy domów będzie. I to naturalnie, jak jest tyle domów pustych, to w ten czas według ekonomii, to te domy mają mniej wartości, co oryginalnie byli kupione.
No właśnie, pan powiedział, że banki należące do P&A nie udzielały tego typu pożyczek.
Nigdy. Każdy człowiek, co przyszedł złożyć aplikację, to musiał mieć dokładne papiery i pieniądze za sobą, żeby dostał pożyczkę. I my mamy kilkanaście ładnych tysięcy tych pożyczek i w tej chwili to może parę zalega, jak mówię parę, to może 4-5 zaległości, ale to jest nic procentowo, na ile tysięcy mamy pożyczku wydane.
Teraz widzimy, jakie to jest ważne, bo czasami człowiek powie, no byłam w banku, ten bank jest taki bardzo nieprzyjazny, ponieważ nie chciał mi udzielić pożyczki, stawia jakieś rygorystyczne kryteria i żądania i warunki. Poszłam do innej firmy, otrzymałam bez problemu pożyczkę, proszę bardzo, jak ci wychodzą na rękę konsumentowi, a ten inny bank jest taki właśnie nieprzychylny, nieprzyjazny. A widzimy, że kiedy bank pilnuje tego, żeby nas było stać, nas płacić spłacanie pożyczki, to pilnuje naszych interesów, nie tylko swoich, prawda?
Dokładnie, bo człowiek, jak jest na stanowisku, jest prezydentem banku, prezesem banku, to musi pilnować, żeby ten bank obsługił każdego klienta. W pewnym sensie, żeby te pieniążki, co się wkłada na te konto, żeby te osoby otrzymali w każdej chwili. Mm-hmm. I to jest czemu, jak jest dobra administracja, to te rzeczy pilnuje. Bo bardzo często ludzie myślą, nawet z organizacji, i nawet powiemy o bratnich organizacji, że te organizacje zawsze mogą pieniądze dawać, jak kto chce donację, czy jako pomoc. Bardzo fajnie, ale to czyż człowiek musi zdecydować, czy są fundusze, żeby dać takie donacje. W ostatnie kilkanaście lat sytuacja finansowa w Stanach Zjednoczonych się kompletnie zmieniła. Teraz organizacje, firmy nie będą tak łatwo, tak lekko dawać pieniądze, czy to na stypendium, czy to na promocję, czy co. Będzie dużo ciężej teraz. Tak jak będziemy mieć więcej trudności dostać kredyt, czy to na Visa, czy to na Mastercard, czy na domy, czy nawet na auto. Człowiek będzie musiał mieć lepsze te scores, jak się mówi w języku angielskim, żeby dostać te pożyczki. Tak samo z organizacjami. Organizacje tak nie mogą dawać pieniędzy, jak lata wstecz dawali, bo warunki nie są takie same.
Panie prezesie, czy Ameryka przestaje być tym krajem, którym była 20, 30, 40 lat temu? Czy naprawdę zmienia się w tej chwili w kraj, który bardziej przypomina niektóre państwa europejskie? Niektórzy nawet mówią, czytałam takie różne komentarze i konserwatywnych komentatorów, i liberalnych komentatorów, którzy mówią, że jeżeli coś się nie zrobi, jeżeli nie zahamuje się tego, co dzieje się w tym momencie, to Ameryka może za kilka lat odpukać, przekształcić się w kraj trzeciego świata.
Ja by tak daleko nie szedł z tym komentarzem. Ja by tak daleko nie szedł. My mamy problemy finansowe od 29 roku. To nie są początki. Myśmy przecież jako kraj finansowy przeszli ponad 22 tych recesji. Ale to ludzie zapamiętają o tych rzeczach. Nawet jak było trudności z bankami, tutaj kilkanaście lat temu, w 89 roku, jak się nie mylę, jak pamiętamy, to było bardzo dużo tych firmów, banków, co stracili, byli zamknięci i kto się w to włączył? Się rząd włączył w ten cały problem i to było połączenie dużo tych banków i myśmy o tym zapomnieli. Od tego czasu myśmy mieli te recessions, jak my nazywamy, ale ludzie zapamiętają o tym. W 1987 rok był też problem finansowy dotyczący banków. To ludzie też już o tym zapomnieli, bo to już 20 lat temu. A w ostatnie kilka lat tak samo był problem, ale ludzie zapominają o tym. Nawet zaraz, jak było po 11 września 2001 roku, też był kryzys. Był recession. Ludzie też nie kupowali, nie inwestowali, a to się poprawiło. Przez ostatnie 80 prawie lat, od 1929 roku jest ten problem. I to,
kiedy mieliśmy tą wielką depresję.
Wielką depresję. Mhm. I co było, taki był Mellon. On był sekretarz finansów teraz. I on powiedział, żeby z tego wyjść, to trzeba procenty podwyższyć i procenty i raty podnieść do góry. To w ten czas to się ureguluje. A 4 lata zabrało i to z tego nic nie było. Następny ekonomista z Europy, z Anglii powiedział, że to musi być odwrotnie zrobione. I w ten czas to jest ta sama podstawa, co się używa dziś. Te same problemy istnieli, ino, że teraz są te safeguards, albo ludzie są przygotowani na to i to ewentualnie się wyprostuje, ino, to zabierze czas. Najgorsza rzecz jest, jak ludzie tracą myśl i od razu pieniążki z banku. To tak jak było ten hurykan, co był miesiąc temu w Teksasie, 6 tygodni temu. Ludzie brali pieniądze. I gdzie sobie brali te pieniądze? Brali sobie do mieszkaniów, do matraców chowali pieniądze, do ściany, do piwnicy. A co był? Hurykan przyszedł, wiatry przyszli, ani matraców, ani ścianów nie zostało i ludzie potracili. To jeszcze w tej chwili banki są najbezpieczniejsze, żeby pieniądze trzymać.
Czy uważa pan, że te kroki, jakie zostały podjęte przez rząd, przez kongres, że tak zwany plan ratunkowy, czy to był słuszny krok?
To musiało być zrobione. To żeby uratować dodatkowe interesy, dodatkowe biznesy, bo jakby tego nie było, to by ludzie naprawdę potracili. To w ten czas to by banki byli nawet, no, dobre banki by stracili.
Wie pan, bo bardzo często ludzie nie rozumieją, o co tutaj chodzi, mówią, że no oczywiście rząd uratował tych najbogatszych, dał tym rekinom z Wall Street pieniądze, a ludzie i tak tracą domy, tracą wszystko. Ale to są takie właściwie dwie różne rzeczy, prawda? Bo chodzi tutaj o przepływ kredytu.
O, to są dwa oddzielne rzeczy, to nie można tak porównywać. Ja wiem, osoba tak myśli, że przeciętna osoba będzie myśleć, na co mamy ratować, ale to każdy by na tym stracił. Każdy jeden, nawet że teraz rząd amerykański pomógł tym bankom, tym instytucjom, każdy bank teraz będzie musiał więcej za ubezpieczenie płacić, bo bank, że się ma pieniądze w banku, to jest gwarancja do klientów. Dla klientów jest gwarancja do 250 tysięcy dolarów, ale banki za to ubezpieczenie wewnętrznie płacą za to ubezpieczenie. To ubezpieczenie nie jest za darmo, to się płaci za to ubezpieczenie.
Bo mówi się federalne gwarancje, ale to jest, ten fundusz powstaje z wpłat, jakie banki dokonują.
Oczywiście, czym więcej jest asetów, więcej wartości w banku, to bank więcej musi rocznie płacić za ten SFLI insurance.
Panie prezesie, byliśmy umówieni na wtorek w ubiegłym tygodniu. Nie mógł pan przyjechać, ponieważ musiał pan brać udział w ważnym spotkaniu. Co to było za spotkanie?
To było dotyczące finansów. Jak ta sytuacja wygląda? I byli debaty. Czy to rząd robi dobrze, że pomaga? I szacunkowo każdy, co tam był, się zgodził, że to było bardzo dobrze. To byli ludzie z Waszyngtonu, co brali udział. Było prezydentów z banków byli. Prezesi z banków i z instytucji, co z finansami mają do czynienia. I jednogłośnie było, że było to dobrze, że to się rząd włączył. Jakby się rząd nie włączył, to może cały rynek w Europie by był inaczej, w Chinach tak samo. I oni zabrali pod uwagę, co Stany Zjednoczone robi, co Ameryka robi i jak będzie ratowała to. Jakby oni tego nie zrobili, to drugie kraje by też może wystąpili. W ten czas to by był poważny kryzys, bo jakby popatrzymy na osób, ile jest starszych osób mieszkających w tym kraju, co mają swoje te konta emerytalne, program 401k, jak się nazywamy, pensje, jakby to upadło, co oni by robili? Bo młodsze osoby jeszcze mają szansę dorobić, a jak jest osoba w starszym wieku i całe życie składała te pieniążki, wsadziła na te konto emerytalne, na 401k, a teraz nie ma pieniędzy. Żeby nie było ratunek, to byśmy mieli naprawdę jeszcze gorsze problemy.
Prezydent Bush w jednym ze swoich wystąpień, kiedy mówił właśnie o tym planie ratunkowym i o tym, jakie kroki powinny być podjęte, powiedział, że niezwykle ważny jest ten przepływ kredytu, pieniędzy pomiędzy bankami, oczywiście i później od banków do biznesów i do osób indywidualnych. I powiedział, że nasz system gospodarczy opiera się na kredycie. I ja tak słuchając tego pomyślałam sobie, czy tu nie leży problem, że wszyscy za bardzo polegamy na kredycie i ten kredyt dla wielu stał się zbyt łatwy. Mamy karty kredytowe, kupujemy rzeczy, bez których moglibyśmy się obejść, ale które są bardzo ładnie reklamowane w telewizji. Wszyscy muszą mieć telewizory nowoczesne, te takie płaskie. Wszyscy muszą mieć najnowszy model samochodu i wszystko kupujemy na kredyt, bez względu na to, czy tak faktycznie naszą rodzinę stać jest na zakup tego, czy nie. Czy nie powinniśmy właśnie w ogóle jako społeczeństwo, jako obywatele tego kraju, czy w ogóle obywatele świata, tak zastanowić się na moment, czy powinniśmy tak bardzo ufać kredytowi, żeby realizować swoje marzenia. Ja bym chciała mieć Bentley w samochodzie. Jeżeli pan chce mi kupić to prezent na gwiazdkę, to bardzo proszę o Bentley, ja panie prezesie, bo na razie musiałabym wziąć go na kredyt. Ale właśnie ten problem, wydaje mi się, że stwierdzenie, że nasza gospodarka opiera się na kredycie, stwierdza zasadniczy błąd i zasadniczy problem, z jakim ta gospodarka się zmaga w tej chwili.
Człowiek, kredyt jest bardzo dobra rzecz. Jak człowiek jest w stanie zapłacić, ale i to jest bardzo łatwo, jak się kredyt karty używa, to jest bardzo łatwo, czy na kolację zabrać ludzi, $300 wydać.
Bo nie widzimy, jak to wychodzi z portfela,
dokładnie.
Prawda?
30 dni później się otrzymuje rachunek, że jest tyle i tyle za to wydane, za ubranie, za nowe pantofle i człowiek nie myśli, że to ewentualnie trzeba zapłacić. Bo kredytowe karty w Stanach tutaj przyszli, to było popularne, zaczęli w 50-tych latach, ale to ino było być używane przez biznesowe firmy, jak się gości brało na kolację. to było Diners Club. Jak się nie mylę, to się nazywało Diners Club, Diners Card Club. To była pierwsza karta kredytowa. A potem to widzieli, że to jest możliwość pieniądze na tym zrobić. Banki, instytucje, że jak dadzą adwans na pieniądze, to można zaliczyć za to procent. I to wszystko o dolarach się rozchodzi teraz. Osoby muszą być dyscyplinowane, że jak mają tygodniowe zarabiają $500, ja tak mówię $500, to nie można wydać $600 albo $700. Jak się wyda $600 tygodniowo, to i my mówimy na brudno, człowiek ma $500, a wydaje $600, to za jeden rok czasu człowiek wyda $5200 więcej, jak przyniósł do domu jako pensję se. To już od razu ponad $5000, a teraz procent doliczyć do tego, to jest fatalne. To nie jest już $5200, ale będzie 7-8 tysięcy. My teraz się tak rozpuścili, jaki kraj, jako osoby, że pójdziemy do McDonald's i kupimy sobie ten kotlet, czy te french fries, frytki za dolara, co kosztuje dolara i dolara, to $2 z podatkiem, teraz 2,24. A jak się da na te kredyt, kartki się nie zapłaci za te 30 dni, to już będzie kosztowało 2,50. A na koniec roku to ten malutki obiad, ta kolacja może, będzie kosztowało do $10, bo ludzie tak są rozpuszczeni w pewnym sensie, bo nie ma tej dyscypliny. Generacja pierw to byli zdyscyplinowani. Ani nie mieli kart kredytowych na pierwszą rzecz. Druga rzecz, nawet nie mieli ten checking account. Tak jak dzisiaj każdy ma checking account. Jak człowiek nie miał pieniędzy, to nie kupował. Jak się popatrzy na naszą starszą Polonię, jak poszli kupić auta, one nie kupowali Bentleys, nie kupowali Mercedesu, ale kupowali amerykańskie auta. Czy to był Chevrolet, czy to był Ford, czy to był Chrysler, czy to był nawet Cadillac. Ale co robili? Oni mieli fundusze. Oni poszli do swoich oszczędnościowych kontów i zapłacili gotówkę, czy czeka wystawili. I to była procedura. A dziś wszystko było tak łatwo załatwione, że nie ma trudności dostać pożyczki ani nic. I to jest czemu my mamy w pewnym sensie taki kryzys, pani Śliwa.
Właśnie. I to jest też kwestia właśnie tych kart kredytowych i różnych instytucji, które tak dosyć nachalnie przekonywały nas do tego, żeby zdobyć ich karty. Jak nasza córka poszła na studia, to pierwsze dni, te tak zwane orientacyjne dni, na kampusie ustawione były rozmaite budki firm kredytowych, które zachęcały tych młodych ludzi, żeby sobie wzięli od nich kartę, weź ode mnie kartę, weź ode mnie kartę. Oczywiście myśmy nie pozwolili na to, załatwiliśmy jej kartę z pewnymi ograniczeniami, gdzie musiała się rozliczać z każdego centa, jeżeli go wydała, ale wielu studentów właśnie w tym momencie zaczęło się zadłużać się po uszy, ponieważ dostali kartę kredytową, początkowo to wyglądało bardzo fajnie, tak jak pan nawet za hamburgery płacili kartą kredytową kiedy skończyli studia, okazało się, że ich zadłużenie wynosi nie tylko za czesne, za tuition, ale za te karty kredytowe dziesiątki tysięcy dolarów. I wtedy stają przed tym ogromnym problemem. Także myślę, że czasami taki wstrząs finansowy, panie prezesie, jest bolesny, ale jednocześnie mam nadzieję, że da nam wszystkim trochę do myślenia i do takiego zrewidowania naszego własnego podejścia do życia. Czy naprawdę potrzebujemy mieć telewizor w każdym pokoju? Czy naprawdę potrzebujemy mieć takie auto jak sąsiad, bo sąsiad ma najnowszy model, powiedzmy, Mercedesa, czy my też musimy mieć? Czy powinniśmy nauczyć się żyć w ramach naszych własnych możliwości? I może ten kryzys pomoże nam w takich ocenach.
Ja myślę, że to każdego teraz człowiek przyjdzie nazad do realizacji, że się obudzi, że może czas zmienić nasz myślenie, nasz styl. Trzeba może przygotować się, oszczędzać parę dolarów. Tu w Stanach mówią, że jak człowiek otrzyma 10% swoich zarobków, to bardzo dobrze robi, 10%. A niektórzy nawet 1% swoich zarobków nie mogą do banku wsadzić. I to jest problem, bo w obecnych czasach ludzie będą dużo żyć. W 50-tych latach, jak człowiek miał 60 lat, to już był nazywany starszą osobą.
A teraz to jest osoba w średnim wieku, czy młoda osoba w średnim wieku? Zmienia.
Dokładnie. Osoby mają po 60 parę lat, zdecydowali, że chcą kariery zmienić. był tyle lat, czy tyle lat pracował tu, teraz chce być, iść do szkoły nazad, albo chce własny interes zaczynać. To 25-50 lat temu inaczej ludzie na to patrzyli. Teraz przeciętny wiek śmierci jest 78 lat, do 80. Mm-hmm. Ale to też nie jest nieaktualne, bo teraz ludzie, nowe tabele dotyczące ubezpieczenia idą ponad 100 lat, 121 lat. I człowiek się tak zastanawia, 121 lat swojego życia. Well, to jest wszystko możliwe, bo teraz mamy leki, ludzie się o siebie więcej, jak chcą o siebie dbać, ale jest tyle informacji, czy to na telewizji, czy to na radiu, czy to na internecie. Co człowiek ma jeść? Gimnastyka, najważniejsza rzecz, żeby ludzie byli w dobrej formie, że jak będzie 60 lat, czy tam 70 lat, że nie wszystko będzie skrzypiło i no wszystko będzie dobrze zmobilizowane. I to jest bardzo ważne. To ludzie teraz w obecnych czasach mamy ludzi ponad 100 lat, teraz jest prawie do 100 tysięcy dociera. To jest bardzo duża suma. Za 12 lat ta suma będzie ponad milion ludzi, co ma ponad 100 lat swojego życia. Teraz, kto za to będzie płacił? To jest czemu my musimy patrzeć na przyszłość, że my będziemy długi okres czasu żyć. Ja nie wiem, czy rząd będzie za to wszystko płacił i ja nie wiem nawet, czy własne rodziny będą chcieć płacić. Sam osoba za siebie musi być przygotowana na przyszłość. Nie myślę, że kto będzie się opiekował tymi osobami. Bo zwierzęta są co innego. Mm-hmm. Zwierzęta to my mamy właścicielów, co się zwierzętami opiekuje, ale osoby my musimy być przygotowane na przyszłość.
Musimy być odpowiedzialni za siebie. Mm-hmm. Naszym gościem, proszę Państwa, jest pan Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego. Zrobimy teraz kilkuminutową przerwę na bardzo skrócone wiadomości, bo jest jeszcze wiele tematów, o których chciałabym z panem prezesem porozmawiać. No i oczywiście odpowiedzi na pytania, które państwo zgłosili w ubiegłym tygodniu. Wcześniej. Powracamy teraz do spotkania z naszym gościem. Przypominam, w studio pan Frank Spula, który jest prezesem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej. I panie prezesie, to jest moje kolejne pytanie, kolejny temat, który chciałam z panem poruszyć. Bardzo często, kiedy mówimy Frank Spula, to jest on prezesem ZNP KPA. To jest jak gdyby jedna organizacja, która jest jednym i tym samym, nie ma żadnej różnicy i czasami rozmawiam ze słuchaczem, który dzwoni do biura i mówi, dzwoniłem do kongresu i nie mogę się dodzwonić. A gdzie? I także mylimy te pojęcia i chciałam pana poprosić o wyjaśnienie na co to jest Związek Narodowy Polski, co to jest Kongres Polonii Amerykańskiej.
Bo Związek Narodowy Polski jest stara organizacja, co już ma 128 lat. I to jest organizacja, co ma ubezpieczenie dla ludzi. To jest bratnia organizacja. To się nazywa non-profit w pewnym sensie, bo te pieniądze, co się zarobi w roku czasu, to są dane nazad w formie dywidendów czy procentów dla członków oraz albo funduszy, co my mamy, te stypendie. My w każdy rok wydajemy 250 tysięcy dolarów za uczenie uczniów. I takie programy dotyczące mamy takie programy dla seniorów, dla młodzieży, tańce, lekcje i to wszystko wychodzi z tych funduszów. To te pieniądze są nazad oddane do ludzi. Teraz organizacja powstała na podstawie, żeby pomóc ludziom, jak oryginalnie imigranci przyjeżdżali 128 lat temu, nie znali języka, nie mieli pracy, nawet nie znali kultury, nawet nie mieli gdzie mieszkać. To ta organizacja była stworzona, żeby unem pomóc. I ta forma ubezpieczenia przyszła do życia, bo jak ludzie przyjeżdżali, to nie mieli funduszów i naturalnie niektóre osoby umierali. To te fundusze, co byli zbierane, to zapłacili za te ostatnie wydatki. To było w formie za pogrzeb zapłacili. I to było tak, 128 lat temu $500 organizacja dawała do żony albo do wdowy w domu w ten czas, jak mąż zmarł. A jak żona zmarła, to się płaciło $300. Wydawało się...
No jak w Iranie, panie prezesie, wartość kobiety jest mniejsza niż wartość mężczyzny.
W obecnych czasach to jest inaczej. W obecnych czasach inaczej. Ale 128 lat temu, przeważnie kobiety w domu...
Świat
byli
był
w domu.
Inny.
Tak, był świat inny. Oni przygotowali jedzenie, mieli rodzinę, dzieci pilnowali, robili, żeby wszystko było dobrze w domu, czyścili, a teraz wiemy, że sytuacja jest kompletnie inaczej. Tutaj w obecnych czasach to niektóre małżonki więcej zarabiają jak panowie domu i to trzeba pod uwagę zabrać. To warunki się zmienili, ale że tyle tysięcy się ludzi zapisywało do organizacji, to stan się włączył i wymagał, żeby to była forma ubezpieczenia, takiej umowy, żeby przygotować, aplikację wypełnić i na tej podstawie ta organizacja istnieje dziś. Żeby to nie było dla tych funduszy z tego ubezpieczenia, to by ta organizacja dzisiaj nie istniała. Związek Narodowy Polski jest największa z tych bratnich organizacji, bo lata wstecz, jak ja do tego interesu wszedłem, pracować do związku, to było ponad 200 takich organizacji, a teraz jest jakie 80 organizacji. I to się z biegiem czasu jeszcze będzie mniej, bo koszty utrzymać takiej organizacji, takiej instytucji jest bardzo kosztowne.
Czy ten kryzys dotyka również waszej organizacji, ponieważ wiemy, że jedna z najpotężniejszych organizacji ubezpieczalni AIG miała bardzo poważne problemy. Czy wy również przeżywacie takie problemy, czy jest to po prostu innego rodzaju?
Jak my patrzymy na naszą organizację, każda organizacja była uderzona przez te, każda jedna, tutaj jedna organizacja, instytucja nie może powiedzieć, że była nieuderzona. Jest pytanie, kwestia, czy się może utrzymać. I ja mogę powiedzieć, że Związek Narodowy Polski się utrzyma, bo ma dosyć rezerwy i ma tego surplus. Surplus znaczy, ile organizacja ma wartości. Do 30 czerwca, bo myśmy mieli taki audyt przez stan, bo stan przychodzi każde 4 lata, bada książki, bada, gdzie te akcje są, gdzie te bondy są ulokowane, jak się pieniędzy wydaje, jak te pieniądze przychodzą. To w ten czas myśmy mieli około 35 milionów dolarów takie reserve, czy surplus. A dodatkowo my mamy taki IMR fund, co znaczy, że my mamy dodatkowe rezerwy. To myśmy mieli ponad 48 milionów dolarów rezerwy. Znacząc, że jakby coś było, to nawet jakbyśmy zgubili 5-10 milionów dolarów, to nas stać tę zgubę otrzymać pokryć. Bo i teraz jest na następne pytanie, czy my jesteśmy w stanie pokryć, jak to ze swoje emerytalny program zabrać, czy ze swoje konto IRA. W tej chwili jak najbardziej, tak samo jak ktoś chce zlikwidować swoje ubezpieczenie. My mamy taką sytuację, że my się na to nie obawiamy, bo w każdej chwili można zapłacić te fundusze.
No to gratuluję.
To jest
rzadkość w czasach dzisiejszych.
Ale mówimy jak jest, bo organizacja nie inwestowała nigdy w tych mortgage'ach, tych subprime mortgages. Tak samo bardzo ostrożni my są, gdzie te pieniądze ulokujemy, ale tak jak mówiłem, wspomniałem, że każda organizacja była uderzona, afektowana, musiało być. Żadna instytucja, organizacja nie może powiedzieć, że nie było efektów. To inni by byli może nieafektowani, jakby w niczym nie inwestowali.
No tak.
Ale jakby nie inwestowali, to by nie byli organizacje. I to jest na tym polega. I teraz dodatkowo, tak. my mamy tak samo te konta emerytalne, albo IRAS, albo te oszczędnościowe programy. Przez te 20 lat, co organizacja ma, jedna osoba nie straciła jednego grosza, co miała pieniądze u nas. Naturalnie by może stracili trochę pieniędzy, jakby wycofali za w krótkim okresie czasu, ale to jest normalna rzecz w każdej firmie ubezpieczeniowej albo instytucji.
To Związek Narodowy Polski. Teraz porozmawiajmy przez moment o Kongresie Polonii Amerykańskiej. Bardzo króciutko, panie prezesie, bo ja patrzę na zegar, czas ucieka, a jeszcze mam milion pytań do pana i moich własnych i od słuchaczy. Kongres Polonii.
Bo Kongres Polonii była organizacja, co była stworzona w 1944 roku, żeby bronić Polskę, żeby Polska ewentualnie była Polska. I na tej podstawie ta organizacja była stworzona. I dotychczas jest bardzo najsilniejsza polityczna organizacja tak samo. Przez te kilkanaście lat ludzie zaczynali swoje organizacje, żeby bruździć kongresowi. Uderzają, krytykują naturalnie, ale trzeba pamiętać, te ludzie, co pracują w kongresie, to pracują bezpłatnie. to każda pozycja w kongresie jest bezpłatna. Moja pozycja jako prezes kongresu jest bezpłatna, ale wymagania są bardzo wysokie. Te listy przygotować, się mieć kontakty, to jest na swój czas człowiek musi się poświęcić. Nawet te wyjazdy to są osobiste wyjazdy, to nikt za to nie płaci, bo kongres nie ma takich funduszy, żeby zapłacić za wyjazd do Waszyngtonu, czy tam do Kalifornii, czy tam nawet do naszego stanu Springfield. To osoba sama musi za to płacić. To każdy jeden urzędnik swój czas poświęca i swoje fundusze, bo wierzy, że może coś dobrego zrobić.
Co nie oznacza, że kongres jest przeciwny powstawaniu nowych organizacji, prawda? Ale chodzi tylko o to, żeby raczej współpracować ze sobą, a niekoniecznie od razu zwalczać się, prawda?
Tak, kongres nic nie ma przeciw, żeby organizacje były stworzone. To bardzo dobrze, ale powinna być jedna organizacja, co odpowiada, że te organizacje są pod wpływem, czy pod, nie pod kontrolą, ale żeby byli włączone w kongresie. Mm-hmm. I my to oczekujemy, żeby organizacje się włączali do kongresu, bo czym więcej ludzi jest, to się więcej znaczy, czy to w Waszyngtonie, czy to nawet w naszym mieście Chicago. To jest więcej wpływu, bo w jedności jest siła, to jest jedna rzecz, a cyfry tak samo patrzą. Każdy polityk patrzy, ile ludzi należy do organizacji. I to jest czemu nawet myśmy mieli tę rozmowę z Waszyngtonem dzisiaj. Ja bym proszony, żeby brać udział w tym programie w Waszyngtonie do Białego Domu w ten piątek. I żeby ten kongres nie miał tego szacunku w Waszyngtonie, to by nigdy tego zaproszenia nawet dzisiaj nie otrzymałem, żeby brać udział w tym.
No, czy to się komuś podoba, czy nie? Kongres Polonii jest uważany poza naszym środowiskiem polonijnym, czy polsko-amerykańskim, czy polskim, za tą organizację, która reprezentuje Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia i można się włączać do działalności tej organizacji albo nie. Jak pan widzi, to są pytania, które wpłynęły w ubiegły wtorek, kiedy właśnie pan nie mógł być z powodu tego spotkania. Oczywiście nie będę czytała ich po kolei, bo jest ich bardzo dużo, ale starałam się jakoś tak połączyć, żeby te główne tematy były poruszone. A między innymi słuchacze pytali o to, dlaczego tak się dzieje, że jest mało albo w ogóle nie ma kandydatów na różne urzędy, czy to lokalne, czy stanowe, czy federalne, a kandydatów polskiego pochodzenia?
No to jest dobre pytanie i jest parę odpowiedzi na to. Pierwsza rzecz, starać się na kandydaturę jest bardzo kosztowna rzecz. Człowiek, żeby się ubiegał na pozycję, na pozycję, czy to miastowo, czy to na stanowo, to człowiek powinien być włączony w partię. Musi być pracownikiem, czy tam wolontariuszem, żeby się starał na pozycję. Bo bardzo często osoby zdecydują, że chcą lecieć na urząd, mm-hmm. ale nigdy nie byli włączone. Nazwiska się nie zna, ludzi się nie zna, a się startuje na pozycję w ten czas. I to trzeba mieć poparcie finansowe od osób. Jak człowiek nie ma poparcia finansowego, to jest bardzo trudno dostać reklamę na telewizji, do medii i to jest w ten czas słabość, bo żeby osoba startowała na pozycję, to musi mieć nazwisko znane, że ludzie wiedzą, kto jest, nawet pani Śliwa. Jakby pani Śliwa się ubiegała, to Śliwę znają. Ona ma lepsze szanse dostać na balot albo na stanowisko jak taką osobę, co nikt o tej osobie nie słyszał. Teraz, dzisiaj obecne osoby, jak leczą na urząd, to media naprawdę wszystko badają. Mm-hmm. Nawet widzimy o pani Palin teraz, jak była zanominowana przez senatora McCain mm-hmm. jako na kandydatkę wiceprezeskę. Jak wszystko badane, jak się ubiera, czy jest mądra, czy jest inteligentna.
Jest ładna, wszyscy wiedzą.
I wszystkie o tym wiedzą. I młodsi ludzie się zastanawiają, czemu, czy to jest warto. Teraz, wśród Polonii my mamy problem. My mamy poważny problem. Bardzo często nie mamy osoby, co się starać, bo nie chcą przechodzić przez te badanie. Druga rzecz, my jako Polonia bardzo często nie głosujemy. Nie głosujemy. I to jest nasza wina w pewnym sensie. I my nie mamy ludzi na stanowisko. Nawet żeby był dobry Polak, kandydat, się kandydatował na pozycję, my nie mamy głosów, żeby go czy te osoby wybrać. To jest też błąd nasz. To jest czemu my musimy brać udział w głosowaniu. I to nie jest ważne, czy na demokratów, mm-hmm. czy na republikanów, albo żeby pokazać. To w ten czas nawet fundusze przyjdą od stanu, że taka i taka osoba jest, będzie się ubiegała. I to jest niefortunnie dla nas. Lata wstecz myśmy mieli dużo pozycji. Mieliśmy kongresmanów, mieliśmy kongresman tak. Rostenkowski, Roman Puczynski był w naszym własnym mieście, ale co, ale nikogo nie było przygotowane na te pozycje. Wejść do polityki na stanowisko, to człowiek musi być przygotowany i to nie za miesiąc czasu, nie za rok czasu, ale to bierze duży okres czasu. Te osoby i to w kongresie, ja chcę to zmienić teraz, jaki program na następne kadencje, żeby młodszych ludzi wprowadzić, żeby mieć zastępców, żeby kontynuować liderów, bo bez liderów to my upadniemy jeszcze dalej jako etniczna grupa. Tutaj mieszkając w Stanach Zjednoczonych, to każdy mieszka poza miastem albo się wyprowadzi poza miasto. Sąsiady nie są polskiego pochodzenia. My sami musimy pokazywać, że my są Polakami, dumni z tego. I to jeszcze czemu jest tak, wracając na pani na pytanie, my musimy się startować i młodszych ludzi wsadzić, żeby współpracowali z politykerami. Czy to jest u pani Pappas, co pracuje teraz, czy u Governor Blagojevich, czy nawet u burmistrza Daley'ego w Chicago, albo nawet tutaj poza miasto, czy to w Niles, czy w Park Ridge, czy Naperville. Trzeba ludzi wsadzić, żeby startować nie na górę, ale od dołu.
Od dołu, tak
od
jest.
Dołu, bo od razu się człowiek nie zostanie prezesem.
Ale byliśmy bardzo bliscy, prawda? Kiedy startowała Nancy Kasiak. Bardzo, bardzo blisko byliśmy tego zwycięstwa. No nie wiem, czego zabrakło, czy funduszów zabrakło, czy chęci zabrakło, czy organizacji zabrakło, czy ona po prostu była słabym kandydatem. Ja skłaniam się do tego ostatniego, że może jednak nie zdołała porwać ludzi, bo nie można liczyć tylko i wyłącznie na jedną grupę etniczną, żeby wygrać. Trzeba przekonać też innych ludzi. Ale to nie powinno nas zrażać, prawda? Powinniśmy wciąż promować ludzi. Było pytanie o panią Annę Klocek. Pan właśnie pośrednio pan odpowiedział na to pytanie. Trzeba być osobą znaną, trzeba należeć do różnych organizacji, może do partii, ale z kolei, jeżeli należymy do partii, to wykluczamy bardzo duży segment wyborców, którzy niekoniecznie chcą się podporządkować tej linii partyjnej i bardzo często podczas dyskusji ze słuchaczami pada takie stwierdzenie, że jest potrzebna jeszcze jakaś trzecia droga, trzecia partia albo czwarta, albo osoby niezależne, których również powinniśmy promować i pomagać im zdobywać głosy. Pamiętamy, że Jimmy Carter był nikomu nieznanym politykiem, był jakimś tam farmerem w Georgii, tak? I nagle, ponieważ obrał taką niesamowitą metodę, osobiście chodził od drzwi do drzwi, przedstawiał się, mam na imię Jimmy Carter, jestem kandydatem na prezydenta i zdobył popularność. I możemy może w ten sposób również pomagać swoim, tylko że trzeba mieć jakieś poparcie, trzeba mieć te struktury organizacyjne, prawda? Trzeba mieć ludzi, którzy będą chodzić, rozdawać ulotki i tak dalej. I myślę, że może w tym kierunku powinniśmy jakoś bardziej usprawdzić naszą działalność.
Jakby patrząc to, co pani wspomniała, to byli inaczej czasy. W ten czas jeszcze nie było internetu, nie było żadnego fax machine, nie było te media jak dziś. Dzisiaj człowiek ma spotkanie, jeszcze z pokoju nie wyjdzie, może nawet słowa nie powiedział, a cały już świat wie. Tak jak ja byłem zdziwiony, że pani już wiedziała, że ja miałem dyskusję z Białym Domem dziś, bo ja byłem nawet zaskoczony, bo dopiero ja
mam swoich szpiegów wszędzie.
Ale bardzo dobre szpiegi. Ja dopiero z biura wyjechał, a pani już tu miała wiadomości, że ja miałem kontakt z Białym Domem. To jest sygnał, jak się czasy zmienili. Teraz, żeby człowiek był kandydatem, czy dostał poparcie, to musi mieć dojście do medii, do wszystkiego, żeby dostał poparcie. Bo media albo pomoże,
Albo zniszczą
mm-hmm. kompletnie. Mm-hmm. I my teraz widzimy na tych wyborach, na tych kandydatów, co my mamy, co media robi. Lata wstecz tego nigdy nie było.
To prawda, no i pieniądze. Widzimy, jak w tej chwili trzeba mieć dziesiątki, setki milionów dolarów, żeby być poważnym kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest szokujące, to jest przerażające, bo naprawdę człowiek, który może być, może posiadać kwalifikacje, ale nie ma tych zasobów, nie ma żadnych szans.
Jak się nie ma funduszów, nie ma się poparcia finansowego, to żadnych szansów nie ma. Popatrzmy na lokalne pozycje w mieście naszym. Nawet jak kilkanaście miesięcy temu myśmy mieli ludzi, co się ubiegali na dotyczące Water Reclamation District. Mm-hmm. Ja słyszę, że jedna osoba wydała 300 tysięcy z własnych funduszów na pozycję, co płaci 70 tysięcy dolarów rocznie. $300,000 wydała z własnych funduszy. Jego było stać, bo jest prawnikiem, ale $300,000. Oprócz tego, to ile noców stracił, ile czasu poza domem stracił, ile fizycznie musiał siebie dać i swojej rodzinie, żeby kandydaturę złożyć, jeszcze nie wygrał pozycji, bo miał złe nazwisko, bo jak się patrzy na nasze kandydatów w mieście, kto ma najlepsze szanse do wygrania, to są ludzie, co mają irlandzkie nazwiska, albo Irish. Oni mają najlepsze szanse. Jak jest z greckiego pochodzenia, albo z włoskiego, albo z polskiego pochodzenia, to szanse są mniejsze. I jak się przestuduje nasze całe politykery, co byli wybrane przez ostatnie 50 lat, to jest taki pattern, co się widzi, kto był wybrany.
Ale co możemy zrobić, panie prezesie, żeby to zmienić? Bo w końcu Puciński nigdy nie zmienił nazwiska, chociaż go namawiano, żeby zmienił nazwiska. Rostenkowski, Derwiński, wielu innych było takich polityków, którzy z tym swoim nazwiskiem wygrali. Rostenkowski był jednym z najbardziej wpływowych kongresmenów w Stanach Zjednoczonych do czasu tego drobnego, moim zdaniem, problemu, który mu wywleczono. Ale co my jako Polonia możemy zrobić, żeby odzyskać te swoje wpływy, jak kiedyś mieliśmy?
Musimy młodszych ludzi wsadzić do pracy, do biur, do takich.
Ale oni muszą chcieć.
Oni muszą chcieć. I to nie można od razu z góry zaczynać. To człowiek musi być praktyczny. Się zaczyna z dołu i się musi wyrobić. I my mamy takich talentowanych ludzi z polskiego pochodzenia, z naszych uniwersytetów, i tych ludzi można wsadzić na pozycję, żeby zastadowali, żeby mieli początki, nie największe pensje, najniższą pozycję, ale żeby się włączyć, włączyć ten styl polityki, i w ten czas my możemy coś zrobić, w ten czas możemy wymagać. Jak będziemy mieć osobę, zdana osoba, bo to nie, żeby był z polskiego pochodzenia, bo nie każdy się nie nadaje. Jak mamy osobę, co się nie nadaje, to inny wstyd dla nas by przyniosła. Ale żebyśmy mieli osobę, co się naprawdę nadaje, zacząć na niskiej pozycji i się tak w porządku wyrobić, to w ten czas dostanie poparcie ludzi, nie ino Polaków, bo nie można liczyć, że ino Polonia wybierze osobę. My mieszkamy w takiej okolicy, że my musimy z każdym być przyjacielem. Czy to są Afroamerykanowie, czy Latinosi, czy Azjatyki. My musimy z każdym być przyjaciele.
Panie prezesie, no okazuje się, że nie wyczerpałam nawet 50% tych wszystkich pytań. Mam nadzieję, że pan jeszcze odwiedzi nas w studio i będziemy mogli rozmawiać, bo wydaje mi się, że taka dyskusja jest nam bardzo potrzebna. Ja wiem, że słuchacze bardzo chętnie włączyliby się i do dyskusji, i do pracy, i do kiedy były te problemy, jak pan pamięta, z tym programem w telewizji Fax, bardzo wielu Polaków włączyło się, wysyłali listy, także jest nam potrzebny taki kontakt właśnie z panem, bezpośredni kontakt. Wiemy wtedy, że nasze słowa nie są tylko na wiatr, że pan słucha i że są reakcje. I chcielibyśmy też wiedzieć, co kongres robi. Tak jak powiedziałam, wiele osób zadawało mi pytanie, a co z tymi wizami, dlaczego kongres nic nie robi? Pan powiedział, że od kilku lat piszecie listy, dzwonicie, spotykacie się. Dzisiejsze spotkanie również o tym. Także jakaś może lepsza polityka informacyjna i bliższy kontakt pomiędzy nami. I wydaje mi się, że będziemy mogli wiele zdziałać.
Ja tak samo. Myślę, chętnie następny raz więcej czasu poświęcę, żebyśmy te pytanie, każde pytanie było odpowiedzialne. Ja każdego zapraszam, żeby brał udział w organizacji. Nie ino siedzieć w domu i krytykować, ale się naprawdę włączyć w to. Te listy, czasami trzeba listy wysyłać do kongresmanów.
Was sponsored and paid for by Wutzia Schliwa's JVL Productions.
WPNA Oak Park, Chicago.